Śpiewał Tymek Misiura, wołanie o miłość. Każdy woła o miłość, miłość jest najważniejsza i to jest ta intencja, z którą ważne, żebyśmy podchodzili do każdego i do każdej naszej życiowej decyzji, doświadczenia. Bo ta intencja sprawia, że rzeczywiście potem dostaniemy zwrot tego samego, czyli to samo dobro.
Tymek ma kilkanaście lat i właśnie, czy on jest jeszcze za młody, żeby wołać o miłość? No właśnie nie jest za młody, tak? To wtedy, kiedy rozmawiamy z osobami w spektrum, mam kilka takich przejmujących rozmów, że aż gdzieś tam ciarki chodzą po plecach, kiedy słuchamy, jak bardzo tej miłości potrzebują. I to jakiś taki stereotyp, który czasami wybrzmiewa, że osoby w spektrum nie rozumieją emocji, nie odbierają emocji. To nieprawda. Bardzo szybko wiedzą, kto ich szanuje, gdzie mogą liczyć na dobre traktowanie, a gdzie jakoś tak niekoniecznie. Młodzi ludzie w wieku Tymka, w jednym z takich eksperymentów, który też realizowaliśmy w Alfie, a który polegał na tym, że był robot, z którym można było sobie porozmawiać. I to było tak, że ten robot gadał, ale osoba w spektrum nie widziała, jakby kto podawał te treści. Osoby w spektrum wiedziały, że są tylko z robotem w pokoju. No i ten robot mógł udzielać odpowiedzi. I to, co jest takie przejmujące, to jak osoby w spektrum zostawały same z tym robotem, to najczęstszym pytaniem było, co zrobić, żeby koledzy nie dokuczali, co zrobić, żeby znaleźć przyjaciela, co zrobić, żeby... No było też pytanie, żeby znaleźć dziewczynę, jeśli to byli tak chłopcy. Natomiast no właśnie, to wołanie o miłość naprawdę dotyczy wszystkich chciałabym rozbić tę bańkę, która czasami w jakichś materiałach jest, że osoby w spektrum to właśnie w takiej bańce, w swoim świecie. Bardzo często, jeżeli już idą do tego swojego świata, to dlatego, że doświadczyły tyle niedobrych zdarzeń, tyle niedobrych słów, tyle niedobrych doświadczeń, że aby sobie z tym wszystkim poradzić, no to właśnie, tak, to w końcu idą do tego swojego świata. Jest taki człowiek, Peter Schmidt, Niemiec z diagnozą zespołu Aspergera, który mówi o tym, że osoby w spektrum są tak jak kaktusy. Dlaczego jak kaktusy? Dlatego, że potrzebują ludzi, tak jak kaktus potrzebuje wody. Kaktusa można przelać. Nie wiem, czy się to Państwu zdarzyło. Tak, ale też kaktusa można zasuszyć, tak, że on po prostu umiera. I właśnie, i te osoby w spektrum potrzebują bliskości drugiej osoby. Są bardzo wymagającymi partnerami interakcji, bo pamiętają wiele, bo są czujne, bardzo takie wrażliwe na każdą nieprawdę, na każde przekroczenie granic. Coś, na co my machamy ręką, to w przypadku osoby w spektrum zostaje zapamiętane do końca życia, ale po prostu takie są. Ja często myślę, że uczą mnie etyki, że jeśli jestem umówiona na 14:30, to znaczy, że na 14:30, a nie tam 5 minut później. Że nie wiem, pracujemy do tej, że jeżeli obiecałam, że coś przyniosę, to po prostu to przynoszę, a nie dzisiaj nie, to może za tydzień, a może oni zapomnieli. No nie zapomną, tak, będą to pamiętać. I z jednej strony myślę sobie, że tak łatwo jest zdobyć szacunek osób w spektrum, bo po prostu wystarczy dochowywać tego, co się powie, co się obieca. No właśnie, myśląc o osobach, które są uczniami, którzy są pracownikami, że jak pracę zaczynamy o 8, to znaczy, że zaczynamy o 8, to nie plotkujemy, wszystko jedno, czy jest szef, czy nie ma szefa w pracy, to pracujemy tak samo i tak dalej, i tak dalej. I to ich wołanie o miłość jest takie wymagające dla nas, ale bardzo ważne dla każdej z tych osób. Bardzo często, mówiąc o osobach w spektrum, myślimy często o jednak o chłopakach. Też jest to diagnoza, która jest przynajmniej 4 razy częściej rozpoznawana właśnie u płci męskiej. Trochę zapomniane są tutaj gdzieś dziewczynki. Dziewczynki, które ze swoją wrażliwością, ale też z takim procesem wychowania. Myślę, że to też się zmienia, ale ciągle dziewczynka to jest ta grzeczna, to jest ta ułożona, to jest ta, której nie wypada, tak jak tu powiedziałam o Tymku, że czy w ogóle o chłopakach w spektrum, że szybciej przyjmiemy to, że gdzieś tam się trochę kręcą, czy prawda, czy rozładowują emocje dosyć aktywnie, no to właśnie, to dziewczynce nie wypada. I te koszty, które one ponoszą, są, wydaje się, jeszcze wyższe niż w przypadku chłopaków, bo one ze swoją samotnością, ze swoim wołaniem o miłość często sięgają, częściej niż chłopcy, sięgają po różnego rodzaju używki, sięgają po leki. Tak, no i to jest takie jeszcze bardziej trudne. Myślę, że w tej chwili też świat badań bardzo otwiera się na kobiecość. Szukamy jakiegoś takiego lepszego sposobu wsparcia, takie pojęcia jak kamuflowanie, że no właśnie dziewczynki potrafią więcej rzeczy ukryć, potrafią się bardziej dopasować, a potem w samotności, no użyję słowa, że cierpią. Wprawdzie wiele osób w spektrum mówi, że nie cierpią z powodu samego autyzmu, no ale cierpią właśnie z tego niezrozumienia, z tej takiej konieczności dopasowania się, że jest to po prostu dla nich bardzo trudne. Wołanie o miłość, mam nadzieję, że to będzie nie tylko przesłanie tego miesiąca, tylko właśnie zostanie z nami na dłużej, łamiąc ten stereotyp własnego świata i zamknięcia we własnym świecie, tylko właśnie całej wrażliwości i delikatności osób w spektrum.
To słowa pani profesor Anny Prokopiak, prezes Fundacji Alfa, działającej na rzecz osób w spektrum autyzmu. Już od 18 lat państwo działają. Jak wiele osób korzysta z państwa pomocy i jak to się zmieniało na przestrzeni lat? Czy teraz coraz śmielej o tym się mówi?
Jak sięgam pamięcią do samego początku, to pamiętam, że mieściliśmy się w jednym kręgu. To było tak, że ci, których wspieraliśmy, którymi się chcieliśmy zajmować, najpierw było spotkanie z rodzicami, byliśmy w stanie zmieścić się w jednym kręgu, więc proszę sobie wyobrazić, ile to mogło być osób. W tej chwili no to są tysiące. Tak, to są tysiące rodzin, to są tysiące osób. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkich wspierać w tym samym czasie. Realizujemy wiele zadań, wiele różnych projektów. Pierwszym takim projektem jest wczesna diagnoza. I tutaj zachęcam wszystkich młodych rodziców, czy w ogóle rodziców, którzy mają małe dzieci i myślę o takich dzieciach naprawdę kilkumiesięcznych, rocznych, półtorarocznych. Jeśli tylko cokolwiek państwa niepokoi, to my jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby spotkać się, żeby zobaczyć, czy jest coś, co możemy sprawić, że dzięki czemu dziecko będzie się rozwijało bardziej, lepiej. Bo mózg takiego malucha jest tak plastyczny, że mamy na niego ogromny wpływ. I żeby nie zaniedbać tego czasu, żeby wychwycić wszystkie trudności społeczne i komunikacyjne. Bo absolutnie w tym wieku nie możemy mówić o autyzmie, ale możemy zobaczyć trudności i już wiemy, jak z tym pracować, jak to zrobić. I to jest taki pierwszy obszar, gdzie w ogóle od diagnozy zaczynaliśmy. Natomiast no właśnie, nie diagnoza, ale takie badania przesiewowe tych właśnie, tych maluchów. Drugi obszar naszych działań, przeogromny, no to jest w ogóle diagnoza. Natomiast o diagnozie możemy mówić najwcześniej, jak dziecko ma 1,5 roku. Teraz robiliśmy takie badania w Polsce. Chłopcy najczęściej otrzymują diagnozę około 3,5 roku życia. W przypadku dziewczynek jest to mniej więcej rok później. I to zgadza się też z tym, że kiedy rodzic zapisuje u nas dziecko na diagnozę, no to niestety w tej chwili jest czas oczekiwania około roku. Ale też sobie myślę, że to nie jest tak źle, że ten rok pozwala się trochę do tego przygotować, pozwala trochę lepiej to dziecko poznać. Bardzo często zapisanie na diagnozę powoduje, że rodzice nagle bardziej skupiają się na tym dziecku, że gdzieś tam doczytują, że może mniej telefonu, mniej telewizora, a więcej czasu, zabawy z dzieckiem, zabawy na niby, zabawy lalkami, zabawy pociągami. Więc ta diagnoza u nas jest w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. I oprócz diagnozy dzieci mamy też diagnozę, prowadzimy diagnozy osób dorosłych. Te osoby dorosłe przychodzą do nas, przyjeżdżają, bywa, że z całej Polski, bo no, wiele ośrodków nie specjalizuje się w diagnozie osób dorosłych. Może Państwa zaskoczę, tak, ale najstarszy pan, który był u nas, miał 60 kilka lat i to mogłoby się wydawać takie, no jejku, no w tym wieku, no, już żadnego świadczenia na pewno nie dostanie, czy nawet tego dostosowania w miejscu pracy, o którym tutaj rozmawiałyśmy. Natomiast on po prostu potrzebował informacji o sobie, on chciał zrozumieć siebie i przyszedł taki moment, że właśnie się zdecydował, był, otrzymał, tak, diagnoza była tutaj pozytywna, spełniał te kryteria. Więc to, czym się zajmujemy, to właśnie takie badania przesiewowe bardzo małych dzieci. Zachęcam, trzeba do nas dzwonić. Wtedy nie czekamy roku czasu absolutnie. Robimy wszystko, żeby jak najszybciej spotkać się z takim maluchem. Diagnoza dzieci, nastolatków, dorosłych. Tutaj jest ta kolejka zgodnie z naszymi możliwościami. Tak, w tej chwili jest tak, że właściwie Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wszystkie świadczenia związane z psychiatrią, ale my nie mamy już więcej możliwości, więc tak się to musi odbywać. To, czym jeszcze się zajmujemy, no to właśnie to nasz wolontariat rówieśniczy, czyli takie działania skierowane do ludzi dorosłych, gdzie próbujemy, no ja się śmieję, że parować ludzi, bo to jest tak, że szukamy wolontariuszy, którzy zechcą pospotykać się z osobami w spektrum. Raz w tygodniu pójść razem do kina, pójść razem na ciastko, na kawę, może na spacer, czy do muzeum. W Lublinie mamy tyle pięknych miejsc do odwiedzania. Ten wolontariat rówieśniczy jest już od 2019 roku, corocznie nowa edycja, finansowany przez PFRON, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. W ramach PFRON-u też prowadzimy terapię. W tej chwili to jest 70 pacjentów, która uzyskuje odpowiednie wsparcie, różnorodne, od takich treningów indywidualnych po zajęcia grupowe, które są niezmiernie ważne. No i ostatnia rzecz, którą się właśnie będziemy zajmować albo już zajmujemy, to tutaj w dużej mierze dzięki Fundacji Żyć z Autyzmem, fundacji, która została założona przez rodziców dorosłych osób w spektrum, rozpoczynamy budowę domu dla dorosłych osób w spektrum. Bardzo potrzebne działanie, dlatego że no właśnie rodzice mają coraz więcej lat i trzeba zrobić wszystko, żeby stworzyć godne, właściwe warunki do życia dla osób w spektrum. W ubiegłym tygodniu zdarzyło mi się być na jakiejś tam komisji w Sejmie, gdzie między innymi były rozmowy właśnie o mieszkalnictwie dla osób dorosłych. Mówiliśmy o tym, że osoby w spektrum, które wymagają często większych nakładów finansowych, ale też no właśnie specjalnych warunków.
Rehabilitacji,
oczywiście, że tak, ale też no, odpowiedniego miejsca, o takiej odpowiedniej organizacji, bo też nie wszystkie osoby wymagają rehabilitacji przez całe życie i prawda, ale no właśnie, ale to musi być odpowiednio zorganizowane i też specjaliści muszą być wokół tych osób, więc tutaj to jest ogromna inicjatywa rodziców. Mam nadzieję, że my będziemy wspierać merytorycznie te działania i że ten dom powstanie w ciągu najbliższych lat. Będzie to mieszkanie dla 7 osób dorosłych, a potrzeby są ogromne. Duży taki trud, no to właśnie to, bo dom będzie wybudowany, ale potem kwestia utrzymania w tej chwili jest taki i wydaje się, że tak zostanie, że to jest zadanie gminy, zadanie samorządu, więc nigdy nie będzie takich pieniędzy z budżetu państwa, tylko trzeba będzie tutaj szukać środków, szukać odpowiednich rozwiązań, no ale to jeszcze przed nami. Ja wierzę w dobrych ludzi i no też między innymi wierzę w moc 1,5% podatku. Jak się ktoś jeszcze nie rozliczył, to jeszcze chwilka do tego, że można zrobić odpis na rzecz fundacji. Więc to są te główne działania, które dzieją się tutaj u nas. Tak jeszcze przebiegam, bo też to, co bardzo mnie cieszy, to, że z dużą grupą małych dzieci pracujemy terapeutycznie. Takim modelem, który przyszedł do nas ze świata, od pań profesor Rogers i Dawson, gdzie jest to model wczesnego startu małego dziecka z autyzmem. Duża grupa dzieci otrzymuje wsparcie dzięki finansowaniu z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Bardzo cenne słowa, bardzo cenne informacje. W kolejnej godzinie licencji na życie będziemy pogłębiać temat, bo przecież wspomniała pani profesor o człowieku, który miał 65 lat, kiedy się do państwa zgłosił. Czy to znaczy, że on nie zdawał sobie sprawy, czym jest autyzm, z czym ma do czynienia?
To może nie tak, że nie zdawał sobie sprawy, bo on jakoś przez te lata żył z tym. Natomiast to, o czym tutaj pani mówiła, o tym, że mówimy coraz śmielej, że prawda, że coraz śmielej przyznajemy się do pewnych rzeczy, że kiedyś trzeba było znosić pewne niedogodności, a teraz możemy sobie pozwolić na dobre życie i takie trochę doszukiwanie się tego, że potrzebuje pewnego porządku. Na przykład pan był zawodowym kierowcą, fantastycznym, zawsze o czasie. Tak, i to, że te objawy spektrum pozwoliły mu lepiej wykonywać swoje obowiązki. Ale to jest takie, naprawdę, to jest tak ważne, że kiedy taka osoba słyszy, tak, spełnia pan kryteria. I on wtedy często odczuwa ulgę. To jest taki głęboki oddech. Czyli okej, ze mną jest wszystko w porządku. Ja tylko mam zespół Aspergera.
To też mówią często osoby z ADHD, czyli taka ogromna ulga, kiedy się właśnie przyjrzało temu, że to jest po prostu zaburzenie dotyczące wielu osób i ten chaos w głowie i to spóźnianie się z kolei i multizadaniowość, no to jest po prostu charakterystyczne. Tak ten ktoś ma i to
i
wcale nie musi przeszkadzać w życiu. To można utulić, zaakceptować. I ważne też, żeby osoby, które są obok, czyli najbliższe, czyli w pracy, po prostu rozumiały, że ten ktoś tak ma i że tu nie ma złych intencji, że
właśnie
on nie ignoruje tego drugiego człowieka.
Że to nie jest złośliwość, że to nie jest jakaś, prawda, on po prostu tak ma i nie może inaczej. I ja sobie myślę często, że wkłada mnóstwo wysiłku, żeby na przykład być o czasie, żeby to jakoś, prawda, ogarnąć. Więcej niż, nie wiem, niż ja. Ja często mówię tak, że ojejku, ci, którzy są typowi, którzy na tym świecie dostali tak wiele, to po prostu powinni być szczęśliwi. To cudownie, że tak mają. Ale to jest jakieś ich zadanie, żeby jednak otworzyć się na tych, którzy tak wiele wkładają w to, żeby jakoś wpasować się w to wszystko. Moi państwo, wyniki, jeżeli chodzi o spektrum, są niesamowite. Do tej pory często mówiliśmy, wiemy, że 1 na 100 osób. Ostatnie badanie w Stanach mówi, że 1 na 36 osób w wieku 8 lat, czyli mówimy o dzieciach, bo to się jakoś tam nasila. Ale 1 osób na 36 to naprawdę...
To naprawdę musimy się nad tym pochylić, musimy to zrozumieć i chcemy to zrozumieć. To jest najważniejsze. Mam nadzieję, że to są takie czasy, kiedy chcemy się nawzajem rozumieć i poznawać. Wrócimy do tej rozmowy. Profesor Anna Prokopiak, prezes Fundacji Alfa, Monika Niedziałek. Do usłyszenia po godzinie 23.